Kiedy patrzę na ten rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem najwcześniejszego okresu życia. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Właśnie te lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, z tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb, królewskie, wolne miasto Wadowice, a także i z tą okolicą, z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. Dlatego też tak bardzo pragnąłem przybyć tutaj, ażeby razem z wami Bogu podziękować za wszelkie dobro, jakiego tutaj doznałem. Modlitwa moja zwraca się ku wielu zmarłym, poczynając od moich rodziców, a także brata starszego i siostry, której nie znałem, ponieważ zmarła przed moim narodzeniem. Ich pamięć łączy się dla mnie również z tym miastem. To tyle, moi drodzy, tyle tych wspomnień. Byłoby więcej, ale wtedy musielibyśmy wejść w różne szczegóły i znów mogliby dziennikarze, a jest ich tu niemało, snuć różne domysły. Tymczasem te sprawy ludzkiego serca, ludzkiej młodości trzeba przede wszystkim Bogu zostawić, który na różne sposoby prowadzi człowieka i działa w nim i na różnych miejscach, w różnych momentach życia go powołuje.
Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary, czyli święty Jan Paweł II. Jesteśmy bracia i siostry przy wyborze świętego Jana Pawła II, który dokonał się 16 października 1978 roku na placu świętego Piotra w Rzymie. Papież z Polski był pierwszym następcą świętego Piotra, który w swojej biografii kumulował doświadczenie poety, aktora i filozofa, a ponadto oczywiście robotnika, duszpasterza młodzieży, biskupa. Postać papieża z Polski stała się przez szereg dni po konklawę kluczowym tematem światowych mediów, które nie kryły zafascynowania jego osobą. Zwracano uwagę na jego horyzonty intelektualne, wszechstronność zainteresowań, bogactwo doświadczeń duszpasterskich. Podkreślano, że zna biegle 6 języków, lubi spływy kajakowe, uprawia narciarstwo, a do tego jest poetą. O tym wszystkim myśmy nie wiedzieli, bo żyliśmy wtedy rzeczywiście w zamknięciu. Takie to były wtedy czasy. Zgodnie ze zwyczajem, tuż po wyborze nowy papież przyjmuje kardynałów, elektorów ślubowanie posłuszeństwa. Jak poinformowali świadkowie tego wydarzenia, Jan Paweł II dokonał w tej ceremonii znamiennej modyfikacji. W przeciwieństwie do poprzedników odebrał ten hołd w pozycji stojącej, a nie siedząc na tronie. Jednym z hierarchów, którzy podczas przerw w kolejnych sesjach konklawę optował na rzecz wyboru metropolity krakowskiego, był ówczesny arcybiskup Wiednia i przyjaciel metropolity krakowskiego, kardynał Franz König. Wielce znamienną rozmowę odbył on z kardynałem Wyszyńskim, któremu zasugerował, że Polska ma odpowiedniego kandydata. Co? Miałbym opuścić Warszawę i pozostać w Rzymie? To byłby triumf komunistów, odparł na to prymas. Kardynał Kuning doprecyzował więc, kogo miał na myśli. A więc kogo miał na myśli? Dziś wiemy. Jana Pawła II, kardynała Karola Wojtyłę. Niezwykłą adnotację zawiera księga metrykalna Karola Wojtyły w Wadowicach. Nazajutrz po konklawę 16 października 1978 roku, pod kolejnymi adnotacjami o chrzcie, bierzmowaniu, święceniach, sakrze biskupiej, kreowaniu kardynałem, ksiądz proboszcz Edward Zacher w obecności dziennikarzy z całego świata wypisał wiecznym piórem: Die 16 października 1978 in summum pontificem electus et imposuit sibi nomen Johannem Paulus Pipi. To można przetłumaczyć: wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Postać nowego papieża wzbudzała medialną gorączkę na całym świecie. Zaś osoby, które znały kardynała Wojtyłę, udzielały nieskończonej liczby wywiadów. Tuż po konklawę ciekawą charakterystykę metropolity krakowskiego przedstawił włoskiemu radiu sekretarz Episkopatu Polski, biskup Bronisław Dąbrowski. Żyje bardzo ubogo. Gdybyście widzieli jego mieszkanie w Krakowie, gdzie jest wielki pałac, a on zajmuje mały pokoiczek, nic więcej. To człowiek pracy. Śpi mało, pracuje wiele. Mogę powiedzieć, że jest ludzki, że to człowiek święty, bardzo dobry, otwarty dla wszystkich. Wśród wielu zadziwiających faktów dotyczących Karola Wojtyły, jakie u kresu pontyfikatu zebrał szwajcarski dziennik Tribune de Geneve, podano ten, że metropolita krakowski przybył na konklawę, mając ze sobą wyjątkowo skromne kieszonkowe, stanowiące odpowiednik 125 franków szwajcarskich. Dla bloku państw komunistycznych na czele ze Socjalistycznym Związkiem Radzieckim wybór polskiego kardynała na papieża był potężnym ciosem. Ciężki szok przeżywało kierownictwo PZPR, które tuż po wyborze zwołało specjalną naradę. Kiedy Edward Gierek dowiedział się o tym wyborze na papieża od Stanisława Kani, na zwołanej naradzie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej panowała nerwowa atmosfera. Józef Czyrek, który chciał rozładować atmosferę, odrzekł: ostatecznie lepszy papież tam niż jako prymas tu. Więc bardzo się spodziewali, że po śmierci kardynała Wyszyńskiego prymasem Polski będzie Karol Wojtyła. Okazało się, iż Czyrek później żałował tych słów. Z jednej strony władza się bała, iż papież już bez problemów będzie mógł ich krytykować, a z drugiej strony byli dumni, iż to rodak zasiadł na stolicę Piotrową. Oficjalna reakcja jednak władz na wybór kardynała Wojtyły na papieża była utrzymana w tonie radości i satysfakcji. Niekiedy starania, aby robić dobrą minę do złej gry, przynosiły efekt humorystyczny. W telegramie wystosowanym przez władze PRL nazajutrz po zakończeniu konklawy napisano m.in.: na tronie papieskim po raz pierwszy w dziejach jest syn polskiego narodu, budującego w jedności i współdziałaniu wszystkich obywateli wielkość i pomyślność swojej socjalistycznej ojczyzny. Jak wiemy dzisiaj, jest to jedna wielka farsa, jaka wtedy została tu, w tym zdaniu, wypowiedziana. Wybór hierarchy zza żelaznej kurtyny wywołał radość i wzbudził wiele nadziei. Wacław Havel, wówczas słynny dysydent i dramaturg, później prezydent Czechosłowacji, a następnie Republiki Czeskiej, siedział z przyjaciółmi w swoim górskim domku. Kiedy usłyszeliśmy tę wiadomość, zaczęliśmy wiwatować i krzyczeć z radości do późnego wieczora. Instynktownie czuliśmy, że jest to olbrzymie wsparcie dla wszystkich ludzi kochających wolność, a żyjących w świecie komunistycznym. Wielki pisarz rosyjski, wygnany z ojczyzny przez władze radzieckie, autor słynnego archipelagu Gułag, Aleksander Sołżenicyn, tak skomentował decyzję konklawy z 16 października 1978 roku. Wybór papieża Wojtyły to jedyna dobra rzecz, jaka wydarzyła się ludzkości w XX wieku. Frapująca z punktu widzenia przyszłych wypadków myśl wypowiedziana jesienią 1978 roku, brat Roger, przeor ekumenicznej wspólnoty z CZ, którego kardynał Wojtyła odwiedzał dwukrotnie, podczas spotkania z młodzieżą we Fryburgu w Niemczech w obecności m.in. matki Teresy z Kalkuty powiedział mianowicie: wy słabo znacie polską młodzież, tymczasem z Polski nadejdzie teraz wsparcie dla Kościoła. Pytany przez jednego z polskich dziennikarzy o to, co miał na myśli, nie potrafił tego sprecyzować, ale dodał, że opiera się na swoim głębokim przeczuciu. Wietnamski arcybiskup François Xavier Nguyen Van Thuan czwarty rok siedział w odosobnieniu skazany przez komunistyczne władze swojego kraju w areszcie domowym, w więzieniach, spędził w sumie 13 lat. Kilka lat wcześniej widział się z kardynałem Wojtyłą w Rzymie. Ktoś potajemnie powiedział mu wieść o wyniku konklawy. Bardzo się ucieszyłem, ponieważ w moim przekonaniu była to wielka łaska dla Kościoła. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny arcybiskupa Van Thuana. Pontyfikat Jana Pawła II od pierwszych dni pełen był zachowań, słów i gestów, które odmieniły oblicze papiestwa w oczach świata, przybliżając je do zwykłych ludzi. Już pierwszego dnia po wyborze Ojciec Święty zdecydował się na rzecz nie do pomyślenia przez poprzedników. Opuścił mury Watykanu, by udać się do szpitala Gemelli i w odwiedziny do chorego przyjaciela, kardynała Andrzeja Descura. W orędziu skierowanym do archidiecezji krakowskiej kilka dni po wyborze na papieża Jan Paweł II podziękował za wszystkie lata swojego życia, studiów, kapłaństwa, biskupstwa. Skąd mogłem wiedzieć, że wszystkie one przygotowują mnie do tego wezwania, które wypowiedział Chrystus w dniu 16 października 1978 roku w Kaplicy Sekstyńskiej. Brytyjski The Times nazajutrz po konklawę 16 października napisał: wybór kardynała Wojtyły na papieża jest wydarzeniem o niezwykłym znaczeniu. Kardynałowie wyprawili Kościół w podróż, której koniec nie jest znany. Być może postąpili najmądrzej, jednak zaryzykowali wyzwolenie takich sił ludzkich, politycznych i religijnych, który nie będzie w stanie kontrolować. Wybór papieża Polaka był niezwykłym wydarzeniem w dziejach świata, ale jak się okazało, zapowiedziany w poetyckim proroctwie innego Polaka, Juliusza Słowackiego. Napisał on w 1848 roku: pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otworzył tron. Twarz jego słowem rozpromieniona, lampa dla sług, zanim rosnące pójdą plemiona w światło, gdzie Bóg. Na jego pacierz i rozkazanie nie tylko lud, jeśli rozkaże, to słońce stanie, bo moc to cud. Proroctwo Juliusza Słowackiego o słowiańskim papieżu odczytano na placu Świętego Piotra podczas koncertu, jaki zorganizowano dokładnie w 20. rocznicę wyboru kardynała Wojtyły. Wielotysięczny tłum pielgrzymów i turystów gorącym aplauzem przyjął słowa polskiego wieszcza, odczytane po włosku przez jednego z aktorów. Kilka dni później, niemal dokładnie co do minuty, 20 lat po swoim wyborze, w oknie Pałacu Apostolskiego pojawił się Jan Paweł II. Pozdrowił krótko przybyłych, podziękował im za pamięć o rocznicy i pobłogosławił ich. Według tak zwanego proroctwa świętego Malachiasza przydomek papieża Wojtyły brzmi De labore solis, z trudu słońca. Tego rodzaju alegorycznymi czy poetyckimi określeniami w proroctwie tym określano kolejnych papieży. Tekst proroctwa Malachiasza, prymasa Irlandii, powstał w XII wieku. Kiedy drugiego i ostatniego dnia konklawę dyskusje wśród kardynałów coraz wyraźniej wskazywały na możliwość wyboru metropolity krakowskiego, dawny rzymski znajomy księdza Wojtyły, a ówczesny już kardynał ojciec Maksymilian de Forsterberg pochylił się nad nim, cytując słowa z Ewangelii świętego Jana. Dominus ades et vocat te. Pan jest i woła cię. Tuż przed rozpoczęciem uroczystej mszy świętej, którą zainaugurował swój pontyfikat, Jan Paweł II zszedł do Grot Watykańskich, by pomodlić się u grobu świętego Piotra Rybaka z Galilei, apostoła i pierwszego papieża. Uczestnik konklawy, hiszpański kardynał Eringue Tarancón, powiedział po wyborze kardynała Wojtyły: nie szukaliśmy kandydata konserwatywnego ani postępowego, tylko pewnego, jeśli chodzi o kontynuowanie linii Soboru Watykańskiego II. Kryteria oceny nie miały charakteru ideologicznego. Poza tym Wojtyła był typem biskupa duszpasterza, co miało zasadnicze znaczenie. Powracając po latach do czasów swojego wyboru na papieża, Jan Paweł II oceniał, że w ten sposób konklawę jak gdyby zażądało świadectwa Kościoła, z którego ten kardynał pochodził, jakby go zażądało dla dobra Kościoła powszechnego. Wybór Polaka nie mógł nie oznaczać jakiegoś przełomu. Świadczył o tym, że konklawę, idąc za wskazaniami Soboru, starało się odczytać znaki czasu i w ich świetle kształtować swoje decyzje. W homilii podczas mszy świętej 25. rocznicy pontyfikatu 16 października 2003 roku papież wyznał, że w momencie wyboru silnie odczuwał w swym sercu pytanie, jakie skierował Jezus do Piotra: czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? I dodał: każdego dnia odbywa się w mym sercu ten dialog, a w duchu wpatruję się w to łaskawe spojrzenie zmartwychwstałego Chrystusa, które ośmiela, aby jak Piotr ze śmiałością swej ludzkiej ułomności ze spokojem odpowiadał: Panie, Ty to wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. A potem podejmować zadania, jakie On sam przed nami stawia. Wybitny polski pisarz Andrzej Kijowski, który znał księdza Wojtyły jeszcze z czasów jego pracy w kościele świętego Floriana, tu po wyborze polskiego kardynała na papieża opublikował w miesięczniku Więź ciekawą przepowiednię. Nie będzie cudzoziemcem ani w Rzymie, ani w świecie, ponieważ ma ten rodzaj inteligencji, która każdemu, kto się z nim zetknie, uświadamia jego inteligencję własną. Ma dar otwierania serc na tajemnice Boga i tajemnice człowieka. Uniwersalna mądrość tego papieża jest jego talent identyfikacji z innymi, jego wewnętrzna wielkość i jego wielkość rzucą blask na całą nadchodzącą epokę w historii Kościoła. Jak wiemy, te słowa rzeczywiście okazały się prorocze. Przecież napisane były jeszcze wcześniej, nim święty Jan Paweł II odszedł na zawsze do domu Ojca. Patrząc więc na wszystko, cokolwiek działo się z naszym ukochanym papieżem, musimy także popatrzeć jeszcze przez pryzmat tego papieża, na jego pontyfikat, który trwał 26 lat, 5 miesięcy. Jest to trzeci pod względem długości w historii czas trwania pontyfikatu. Papież Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, tak jak mu to niejako przypowiedział dzisiaj sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Przyczynił się on do obalenia systemu komunistycznego. Tego nikt nie mógł przewidywać, że te jego słowa wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki właśnie w Warszawie na Placu Zwycięstwa taki osiągną cel, że komunizm bez wystrzału przejdzie do historii. Rzeczywiście, niech stąpi duch Twój, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Proste słowa, prosta modlitwa, ale poparta niesamowitą wiarą papieża. Wiarą, że Bóg to wszystko może dokonać. Podróżował on z orędziem pokoju po całym świecie. Bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych. Troszczył się o ubogich, chorych i starszych. Zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy kodeks prawa kanonicznego oraz katechizm Kościoła katolickiego. Zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu. Spotkał się z wyznawcami różnych wyznań i religii. Możemy też powiedzieć o naszym świętym Janie Pawle II, że podczas swego pontyfikatu odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie. Wszystkie można liczyć poza Włochy. Odwiedził 129 narodów, bo niektóre podróże, nie tak jak do Polski, gdzie bywał tylko w Polsce, chociaż raz przyjechał do nas także ze Słowacji, ale zazwyczaj jak jechał w jakieś regiony, to odwiedzał kilka państw. Odbył również 146 podróży na terytorium Włoch, ale trzeba te podróże liczyć poza Rzymem i Castel Gandolfo. Odbył również 748 wizyt w samym Rzymie i diecezji rzymskiej oraz w Castel Gandolfo. A jak widzimy, więc jest to niesamowity wymiar pracy naszego umiłowanego papieża. Opublikował też 14 encyklik, 14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich i 31 motu proprio. Ponadto w czasie podróży apostolskich miał 3288 zaplanowanych przemówień. W swoim całym pontyfikacie beatyfikował i kanonizował sługi Boże z całego świata. Liczba beatyfikowanych 1338, a liczba kanonizowanych, czyli świętych, 482. Wielu mówiło, że jest to papież, który najwięcej wyniósł niejako na ołtarze świętych i błogosławionych. Zainicjował ważne wydarzenia w życiu Kościoła. Wspominaliśmy już Światowe Dni Młodzieży, których było 19 za jego pontyfikatu, z tego 7 międzynarodowych. Światowe Dni Modlitw o Pokój ogłaszał 5-krotnie, pierwszy raz 27 października 1986 roku w Asyżu, z udziałem 47 delegacji reprezentujących kościoły i wspólnoty chrześcijańskie oraz 13 religii niechrześcijańskich. Lata jubileuszowe, a więc ogłosił Rok Święty Odkupienia, który trwał od marca 1983 roku do kwietnia 1984 roku. Ogłosił również Rok Maryjny, który trwał od czerwca 1987 roku do lipca 1988 roku. Rok Rodziny, który trwał w 1994 roku. Wielki jubileusz roku 2000, który był poprzedzony 3-letnimi przygotowaniami. Rok Różańca, który zaczął się w październiku 2002 roku i skończył się w październiku 2003 roku. Pamiętamy też, że wtedy właśnie nowa część Różańca, Różańca Światła, weszła w życie. Dalej rok Eucharystii, który trwał od października 2004 roku do października 2005 roku. Równie za jego pontyfikatu odbyły się światowe spotkania rodzin. Było ich 4, które odbyły się za jego pontyfikatu. Pierwsze miało w roku 1994, w roku rodziny, w Rzymie, następnie w Rio de Janeiro w 1997, w Rzymie w 2000 roku i w Manili na Filipinach w 2003 roku. Odbywał spotkania, audiencje z różnymi ludźmi, oficjalnie i nieoficjalnie spotkania z głowami państw i premierami. Ponad 1600 takich spotkań. Liczba audiencji generalnych 1164, a brało w nich udział 17,5 miliona z całego świata. Wszystkie te dane, które wam przed chwilą powiedziałem, pochodzą ze strony watykańskiej, a więc źródła, myślę, najbardziej wiarygodnego. Cóż jeszcze możemy powiedzieć o tym naszym świętym Janie Pawle II na zakończenie tego naszego poznawania jego życiorysu? Myślę, że warto zacytować na koniec te słowa, które wypowiedział na początku swojego pontyfikatu. Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi waszych serc. Myślę, że warto, poznając świętego Jana Pawła II, właśnie wsłuchiwać się w to, co do nas mówił, w te słowa brać naprawdę poważnie i niech one w nas będą kołysane, medytowane, tak abyśmy rzeczywiście tak jak On, Jezusa Chrystusa, uczynili Panem naszych serc i abyśmy wypełnili wszystko to, co Bóg zaplanował z nami, bo my też piszemy własne historie. Za ten czas bycia ze świętym Janem Pawłem II, poznawaniem Go, za to, że słuchaliście mi, Bogu dziękuję i wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Żegna się z wami ojciec Andrzej, jezuita.